Witamy serdecznie z Lublina wszystkich słuchaczy. Naszym gościem jest dzisiaj pan dr Andrzej Gładysz, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym rozmawiać będziemy o najnowszej publikacji związanej z obchodami Roku Niepodległości, o książce Wspomnienia wojenne Tadeusza Kossaka. W drugiej części audycji czeka nas spotkanie z panią Anetą Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej, z którą porozmawiamy o książkach poświęconych naturalnym metodom leczenia. Witamy serdecznie, panie doktorze. Chcemy dziś porozmawiać o książce Wspomnienia wojenne, która relacjonuje przebieg wojny polsko-bolszewickiej. Pan pracował nad jej redakcją historyczną. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie miało zwycięstwo Polaków w tej wojnie dla historii Polski, ale też Europy, świata?
Dzień dobry, witam wszystkich państwa. Myślę, że tutaj głos możemy oddać historykowi, politykowi brytyjskiemu, hrabiemu Edwardowi D'Abernon, który w swojej książce wydanej w 1920 roku opisał Bitwę Warszawską, czyli ten kulminacyjny moment wojny polsko-bolszewickiej, jako 18. najważniejszą bitwę w dziejach ludzkości, prawda, w dziejach świata. 15 bitew było już ustalonych wcześniej przez Chrissiego, on dołożył do nich kolejne. Warto też dodać, że on, D'Abernon, był naocznym świadkiem tych wydarzeń, ponieważ on był w Warszawie w 20 roku jako członek misji międzysojuszniczej podczas wojny polsko-bolszewickiej, jakby widział na własne oczy. Dlaczegoż 18. najważniejsza? Myślę, że odpowiedź jest prosta. Gdyby nie obrona Wojska Polskiego w 1920 roku tak skuteczna i zatrzymanie nawały armii sowieckiej, to prawdopodobnie Sowieci rządziliby w całej Europie. Tu historycy mówią o tym, że Niemcy szykowali się już, robotnicy niemieccy szykowali się do rewolucji komunistycznej. Gdyby tylko bolszewickie wojska dotarły do Niemiec, być może taki ruch społeczny tam rzeczywiście by się wszczął i ta rewolucja objęłaby nie tylko wschodnią, ale całą Europę.
I czy to możemy na kartach tej książki zaobserwować, ten narastający problem z bolszewizmem, z szerzeniem właśnie tych idei komunistycznych?
Kossak może nie odnosi się tak wprost do tego kontekstu europejskiego czy światowego, natomiast bardzo wyraźnie, w negatywny sposób mówi o bolszewikach. Wspomina także o stosunku Polaków do rewolucji bolszewickiej. Tutaj pojawia się też ten rys poglądów poszczególnych klas społecznych na bolszewizm, na komunizm. Natomiast generalnie wydźwięk jest dosyć jasny, że Polacy stawiają czoła bardzo poważnemu zagrożeniu w postaci armii bolszewickiej. No i oczywiście ten sprzeciw, jak się okazuje, jest skuteczny.
A czego możemy się dowiedzieć ze wspomnień wojennych o ułańskim życiu? Ponieważ rotmistrz Tadeusz Kossak był właśnie ułanem i w bardzo piękny sposób odmalowuje między innymi przyjaźń między żołnierzami a ich końmi. Ale w ogóle jakie to ułańskie życie jest w tej książce?
To znaczy, z całą pewnością widać u Kossaka zamiłowanie do tego wojskowego sznytu. Zresztą, jak Państwo będziecie mogli przeczytać, przyglądając się lekturze, to był jeden z wielu Kossaków spokrewnionych z sobą, biorących udział w działaniach wojennych. Mam na myśli tu również jego brata, słynnego malarza Wojciecha, ale także szereg kuzynostwa, które również jako oficerowie brało udział w działaniach wojennych. Ułan, strzelec konny nawet, bo te przydziały w przypadku Tadeusza Kossaka się zmieniały. I co bardzo ważne, członek elity społecznej, czy przedstawiciel tej elity społecznej, który tak naprawdę na co dzień w wojsku obcował nie tylko ze zwykłymi szeregowymi żołnierzami czy ze swoimi podkomendnymi, ale także miał bliski i dobry kontakt z generalicją polską, czyli z ludźmi, którzy w istocie decydowali o przebiegu działań, czy to na poziomie taktycznym, czy też na poziomie strategicznym. A więc człowiek bywały zarówno na salonach w dowództwie wojskowym, jak i na polu bitwy, znający bitwę od podszewki, bo biorący wielokrotnie udział w działaniach wojennych osobiście z zagrożeniem własnego życia, ale także kochający mundur, kochający wojsko, niewątpliwie kochający swoje konie i wielokrotnie o tym będziemy mogli czytać, jak on żałuje, że któreś ze zwierząt akurat w tym momencie nie może mu towarzyszyć, bo z pewnością sprawiłoby się wspaniale. Bardzo często spotykamy się z informacjami, jak dba o konie, nie tylko własne, ale także o konie dla swojego szwadronu, czy później dywizjonu, że rzeczywiście to zwierzę, myślę, że może nie wprost to pada, ale, ale na pewno pośrednio da się ten charakter odczytać, że koń współdecyduje o sukcesie żołnierza, prawda? Gdyby nie właściwy koń, to z pewnością ten sukces byłby mniejszy, a być może okazałoby się, że działania skończyłyby się zupełnie inaczej. Też bardzo ciekawe passusy jako człowieka doskonale obznajomionego z techniką ujeżdżania zwierząt dotyczące tresury koni. Czym ona się różni w poszczególnych krajach zaborczych? Dlaczego konie rosyjskie może są bardziej zmęczone, czy inaczej dają się powodzić? No wszystko takie smaczki, myślę, że ciekawe nie tylko dla miłośnika wojska, ale w ogóle dla miłośnika historii, dla miłośnika zwierząt także, bo Kossak niewątpliwie był wielkim miłośnikiem i znawcą koni.
A co pana osobiście jakoś szczególnie poruszyło w lekturze tych wspomnień wojennych?
Myślę, że dla mnie takim najbardziej niesamowitym doświadczeniem było spotkanie się z relacją człowieka o ogromnych horyzontach intelektualnych, towarzyskich, kulturalnych, który o wojnie mówi w sposób bardzo prosty, często bardzo dosadny. Ale on jakby nie stara się dorabiać do tego jakiejś wielkiej ideologii, nie pokazuje tu ogromnego bohaterstwa, chociaż oczywiście potrafi chwalić przede wszystkim swoich podkomendnych, o swoich sukcesach mówi rzadko. Natomiast no, potrafi pokazać wojnę tak naprawdę od podszewki, bez jakiegoś przesadnego pietyzmu, a jednocześnie z pokazaniem tego, że dla wszystkich żołnierzy ten cel był jasny, że była nim Polska.
Panie Andrzeju, świętujemy właśnie Rok Niepodległości. Wspominamy osoby, zdarzenia, miejsca, które z odzyskaniem przez Polskę niepodległości się wiążą. Powiedzmy więc kilka słów o rodzinie Kossaków. Rodzinie, która bardzo się zasłużyła dla polskiej kultury. Ojciec Tadeusza, Juliusz, i rodzony brat Tadeusza, brat bliźniak, Wojciech, byli znakomitymi malarzami historycznymi, malarzami scen batalistycznych, scen wojennych. Z tej rodziny wywodzi się również córka Tadeusza Kossaka, Zofia, więc widzimy, jak bardzo uzdolniona artystycznie była ta familia, a jednak Tadeusz nie idzie w ślady ojca, brata, tylko wybiera życie żołnierza. Czy po przeczytaniu książki Wspomnienia wojenne możemy zrozumieć tą fascynację ułańskim życiem?
No niewątpliwie tutaj powiedzenie znane do dzisiaj, za mundurem panny sznurem, przewija się również przez rozdziały książki Kossaka, gdzie to Wojsko Polskie jest witane w sposób no, szczególnie radosny, gdzie są żołnierze karmieni, czy wręcz zamawiają jakieś konkretne potrawy u wiejskich gospodyń. No później raz uda się je zjeść, innym razem nie, kiedy okazuje się, że wpadają nagle w obławę bolszewickiej kawalerii. Ale niewątpliwie bycie ułanem w ogóle w naszej świadomości, nawet współcześnie, znaczy coś więcej, prawda? To nie jest tylko bycie żołnierzem, noszenie karabinu, jazda konna, ale to także pewien etos. I myślę, że ten etos rodzi się dużo wcześniej niż formacja ułanów jeszcze w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a tradycje kawaleryjskie wynosimy od naszych dawnych, dawnych przodków, jeszcze z czasów jagiellońskich.
Czy jest jakiś fragment wspomnień wojennych, którym chciałby się pan podzielić ze słuchaczami?
Wybrałem fragment nawiązujący do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Tak ten proces widział rotmistrz Tadeusz Kossak. Lwów przekształcił się właśnie z austriackiego w polskie miasto, a nie przypuszczając, jakie dni pełne grozy czekają go niebawem, szumiał radością i weselem. Oficerowie polscy z drugiej brygady świeżo przybyli po skończonym właśnie procesie w Marmarsziget, byli owacyjnie witani przez publiczność, a mundur dowborczyka ściągał też i dla mnie na każdym kroku dowody sympatii. Tegoż dnia jeszcze wyjechałem do Krakowa, gdzie trafiłem na dalszy ciąg tej samej cudownej przemiany. Zorganizowane na poczekaniu władze polskie przejmują miasto od władz austriackich. Żołnierze z triumfem zrzucają bączka, przypinając na to miejsce orzełka. Publiczność niszczy emblematy rządowe, a flagi narodowe barwią śliczny rynek krakowski, aż oczy łzami zachodzą. Południe bije. Hejnał zwierzy mariackiej, wierny, zawsze ten sam, towarzyszy niezapomnianej chwili, gdy niewidziany od tylu lat oddział Polski zajmuje wartę główną koło ratusza i sukiennic. Rynek pełen ludzi, którzy nie wiedząc już, czem okazać swoją radość, porywają na ręce kilku obecnych nas, oficerów polskich, i obnoszą dokoła rynku wśród krzyków radości.
Jak już wspominaliśmy, Tadeusz Kossak był ojcem Zofii Kossak. W ubiegłym roku ukazała się książka jej autorstwa pod tytułem Puszkarz Orbano. Z tą książką również jest pan związany, ponieważ to właśnie pana głos słyszymy na audiobooku dołączonym do wersji drukowanej. W jaki sposób moglibyśmy zachęcić naszych słuchaczy do sięgnięcia właśnie po pisarstwo historyczne? Co ono nam daje? Czego nas uczy?
Myślę, że jeśli ktoś jest ciekawy siebie, to tak, bo trudno planować swoją przyszłość, trudno funkcjonować w teraźniejszości, jaka nas otacza, bez tego kontekstu historycznego, bez zadania sobie pytania, kim jestem, czy skąd pochodzę, jakie są moje korzenie. I tutaj Puszkarz Orbano myślę, że też bardzo ciekawie wpisuje się w to pytanie, bo on odpowiada nam tak bardzo szeroko na zagadkę, czym jest Europa. Czy czym jest Europa dzisiaj, prawda? Jaki jest jej historyczny kontekst, gdzie ona się zaczyna, kiedy i jak się kończy w tej przestrzeni historycznej, bo dla Konstantynopola ten koniec Europy jest pokazany właśnie na kartach powieści Zofii Kossak.
Dziękujemy panu Andrzejowi Gładyszowi za rozmowę. Może wysłuchajmy teraz fragmentu wersji dźwiękowej Puszkarza Orbano w jego interpretacji. Nagranie to jest dołączone w formie audiobooka do wersji drukowanej książki.
Muhammed tygrysim krokiem przeszedł komnatę i ujął jeńca za kaftan pod brodą.
— Psie, nie łżesz?
— zapytał zdławionym głosem.
— Rozwaliłbyś mury Bizancjum? — W gruz, w perzynę! — bełkotał Orbano. — Przysięgam, przysięgam!
Muhammed puścił go i odszedł do okna. Miasto błyszczało światłami w pomroce jak pierwej.
— Jaki masz dowód, że nie łżesz? — zapytał twardo.
— Przecieżem w waszym ręku!
I nagle puszkarz padł do nóg, jak przedtem Bazileusowi.
— Panie!
— zawołał.
— Głowę daję, życie daję, ręczę! Ubijcie mnie, jeżeli działo zawiedzie, ale pomóżcie wykonać. 10 lat, nikt nie uwierzy, za szaleńca mnie mają, za głupca. Sami głupcy, ja pokażę temu działu, nic się nie oprze.
Wiele czasu, wiele złota trzeba, aby je wykonać?
Zapytał krótko sułtan.
400 000 talarów italskich i rok czasu.
Na Allaha, choćby mi przyszło oddać wszystko złoto mego skarbca, dam ci je, a tu na początek masz.
Wyjął z ręki starego wezyra pozłocisty kubek i wetknął go zdumionemu, olśnionemu puszkarzowi w dłoń. Perły błysnęły jak smuga księżyca.
Wziąć tego człowieka!
Zwrócił się Muhammed po turecku do janczarów.
Strzec jak oka w głowie, nie krzywdząc. Zależy mi na nim. Pojedzie z nami do Adrianopola.
Mam nadzieję, że spodobał się Państwu ten krótki epizod z ponad 6-godzinnego nagrania Puszkarza Orbano. Przypominam, że wyczerpujące informacje o każdej z wspomnianych publikacji odnajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Wspomnijmy jeszcze jedną książkę Zofii Kossak. Troja Północy. Dzieło, które współtworzył mąż znakomitej pisarki, historyk Zygmunt Szatkowski, jest kroniką brutalnego i pełnego przemocy nawracania Słowian przez Germanów, skrywających pod pozorem chrystianizacji chęć podboju i ucisku. Taka polityka wpływała na wzmocnienie oporu słowiańskiego i uparte trwanie przy pogaństwie. Ale autorzy książki Troja Północy ukazują też drugą drogę, obraną przez świętego Cyryla i Metodego, którzy trafiali do serc pogan w ich ojczystej mowie, a także udaną misję niemieckiego biskupa, świętego Ottona z Bambergu, który z inicjatywy Bolesława Krzywoustego w krótkim czasie dokonał udanej pokojowej chrystianizacji bogatych miast, takich jak Szczecin czy Wolin. Autorzy Troi Północy opisują zasadniczy błąd Słowian połapskich, którzy nie zdecydowali się na odważny krok przyjęcia chrześcijaństwa z rąk polskich, co odebrałoby Sasom wygodny pretekst do agresji na wschód. W rezultacie plemiona te, pomimo swej waleczności i licznych powstań, zostały starte z powierzchni ziemi, a dziś jedynie zniemczone nazwy wielu miejscowości świadczą, że kiedyś mieszkali tu Słowianie. Drodzy słuchacze, Ponieważ przeżywamy październik, miesiąc różańcowy, nie możemy nie wspomnieć o książkach poświęconych tej modlitwie. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę zwłaszcza na dwie pozycje. Różaniec Alicji Lęczewskiej oraz Różaniec Zawierzenia z księdzem Dolindo, autorstwa Joanny Bątkiewicz-Brożek. W pierwszej książce znajdziemy rozważania spisane przez szczecińską mistyczkę, która już jako emerytka odkryła Pana Jezusa i od tej pory doświadczyła niezwykłych wizji i mistycznych przeżyć. Druga pozycja to rozważania każdej z tajemnic różańca, ale także opowieść o głębokiej relacji, która łączyła kapłana z Neapolu z Matką Bożą. Obydwie książki, Różaniec oraz Różaniec Zawierzenia z księdzem Dolindo, mogą być pięknym i wartościowym prezentem, szczególnie dla kapłanów i czcicieli modlitwy różańcowej. Kolejne rozważania, o których chcielibyśmy dziś wspomnieć, są autorstwa wielkiego przyjaciela Radia Maryja, nieżyjącego już niestety księdza profesora Janusza Nagórnego. Z wielką mądrością i prostotą tłumaczył rodzinie Radia Maryja trudne zagadnienia wiary w swych felietonach z cyklu Myśląc Ojczyzna. Po jego śmierci zostały one zebrane w tomie pod tytułem Odpowiedzialni za przyszłość. Zbiór otwierają przepiękne rozważania różańcowe z ziaren niepokoju i nadziei. Ksiądz Nagórny w kolejnych tajemnicach rozważa prawdy wiary splecione z nauczaniem i posługą Jana Pawła II. Proszę wysłuchać fragmentu książki Odpowiedzialni za przyszłość. Papież odważnie wprowadza nas na drogę krzyżową Chrystusa, bo sam nią nieustannie idzie, ukazując, jak trzeba naśladować we wszystkim Chrystusa. Jan Paweł II wędruje tą drogą najpierw przez to, że codziennie odprawia drogę krzyżową, że obok różańca jest to szczególnie umiłowane nabożeństwo Ojca Świętego. Widzimy jednocześnie, że daje mu to duchową moc do dźwigania krzyża codzienności w tej bardzo trudnej posłudze na stolicy Piotrowej. Ileż ciężkich krzyży moglibyśmy odnaleźć na tym szlaku prawie 30 lat posługi Chrystusowi i Jego Kościołowi. Ileż trudnych i ciężkich brzemion przyszło dźwigać Ojcu Świętemu. A jakże wielki krzyż związany był z zamachem na życie Ojca Świętego w 1981 roku. Jakże ciężki krzyż przyszło dźwigać Ojcu Świętemu w tych latach cierpienia i choroby. Ten krzyż był tym cięższy, im bardziej Jan Paweł II spotykał się z niezrozumieniem, obojętnością i szyderstwem. Ten piękny fragment książki Odpowiedzialni za przyszłość księdza profesora Janusza Nagórnego pokazuje, jak wiele mądrych i dobrych słów przekazują nam nasi duszpasterze. Jednak, co zadziwiające, ludzie nie korzystają z mądrości prawdziwych autorytetów, tylko szukają wskazówek na życie od gwiazd sceny czy ekranu, którzy sami nie radzą sobie ze swym losem. A przecież prawdziwa mądrość wcale nie musi być trudna, jak udowadnia seria książeczek Myśli wybrane. Ukazały się w niej do tej pory najcelniejsze aforyzmy trzech postaci zasłużonych dla polskiej kultury i wiary. Ojca Mieczysława Alberta Krąpca, ojca Jacka Woronieckiego i generałowej Jadwigi Zamojskiej. Każda z nich odcisnęła niezatarte piętno na czasach, w których żyła i wywarła ogromny wpływ na wiele pokoleń. Były to prawdziwe autorytety, które nie potrzebowały medialnego szumu, by zapisać się w ludzkich sercach i pamięci. Dlatego jeśli mają Państwo jakieś trudne problemy, zachęcamy do sięgnięcia po te niewielkie i też niedrogie książeczki. Myśli wybrane Mieczysława Alberta Krąpca, myśli wybrane ojca Jacka Woronieckiego i myśli wybrane generałowej Jadwigi Zamojskiej. Z ich kart emanuje ponadczasowa mądrość, umiłowanie Boga i troska o rozwój narodowego dziedzictwa. Tym z Państwa, którzy szukają drogowskazów dla rozwoju własnego, dzieci czy wnuków, przypominamy o dwóch ważnych pozycjach. Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne Mieczysława Krojca oraz kształcenie charakteru redemptorysty ojca Mariana Pirożyńskiego. Obydwie książki zostały napisane z myślą o młodym czytelniku. W przystępny sposób uczą dążenia do doskonałości i kształcenia charakteru. zawierają między innymi wskazówki dla wychowawców o zwalczaniu wad, o potrzebie samokontroli, o panowaniu nad uczuciami, o lekturze i wpływie warunków zewnętrznych na charakter. W książkach Kształcenie charakteru oraz Kształcenie charakteru wskazówki praktyczne nie znajdzie czytelnik gotowych przepisów na osiągnięcie szlachetności ani naukowej analizy pojęć i definicji charakteru, ale praktyczne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób pracować nad sobą, żeby móc realizować zamierzone cele. Często niewłaściwe podejście do wychowania bierze się z niezrozumienia, kim jest dziecko, kim jest człowiek. Doskonale te kwestie wyjaśnił ojciec profesor Mieczysław Krąpiec we wznowionej właśnie książce Rozważania o wychowaniu. Szczególną troską ojca profesora było uwzględnienie w wychowaniu wieczystej perspektywy życia ludzkiego, uznanie jego trwałości i nieustannego rozwoju, mimo obecnych w losie człowieczym faktów śmierci, cierpienia i choroby. W skład zbioru rozważań o wychowaniu wchodzą m.in. artykuły o koniecznych elementach skutecznego wychowania, o postawach, jakie nabywa dziecko w rodzinie, o specyfice rozwoju człowieka, a przede wszystkim o mądrości klasycznej teorii cnót, roztropności, męstwa, sprawiedliwości i umiarkowania jako centrum wychowawczego oddziaływania na siebie i na innych. A teraz witamy w naszej audycji panią Anetę Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej, z którą porozmawiamy o książkach poświęconych naturalnym metodom leczenia. Przypominam, że wyczerpujące informacje o każdej z omawianych publikacji znajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, spotykamy się w pięknej porze roku, która niestety wiąże się z częstszymi niż zazwyczaj przeziębieniami i infekcjami. Dotyczy to nie tylko dzieci, ale i osób starszych, szczególnie tych z obniżoną odpornością organizmu.
Witam Państwa serdecznie i po raz kolejny zapraszam do spotkania z medycyną naturalną. Może zacznijmy od baniek, których dobroczynny wpływ na ludzki organizm propaguje dr Narcyz Sadłoń w książce Najskuteczniejsza broń XXI wieku – układ odpornościowy. Leczenie poprzez bańki to metoda stara jak świat i na całym świecie znana, choć w różnej postaci. W Afryce plemienni lekarze używali rogów zwierząt lub kokosowych skorup, a w Chinach powszechnie robione były bańki z bambusa.
Skąd się biorą te niezwykłe właściwości baniek?
Podczas stawiania baniek wytworzone podciśnienie wciąga skórę i sprawia, że naczynia krwionośne pękają. Krew usuniętą z krwiobiegu organizm traktuje jako ciało obce i uruchamia procesy obronne, które przy okazji zwalczają także zalążki choroby. Od dawna bańki używane są do walki z wirusowymi infekcjami dróg oddechowych, takimi jak katar, przeziębienie, grypa, zapalenie oskrzeli i migdałków, zapalenie gardła i krtani.
Czy bańki pomagają też w leczeniu jakichś innych chorób?
Stawianie baniek jest dobrym sposobem leczenia nadciśnienia, astmy, problemów żołądkowych, hemoroidów, czy raków, bólów mięśni i stawów. Pomagają także przy bólach głowy i migrenach. Stawianie baniek wzmacnia system odpornościowy organizmu i krążenie krwi. Poza tym łagodzi stres i napięcie. Jak i kiedy je stosować, dokładnie objaśnia dr Narcyz Sadłoń w książce Najskuteczniejsza broń XXI wieku – układ odpornościowy.
O wzmocnieniu odporności traktuje także książka Zbigniewa Tomasza Nowaka Zdrowie i odporność – reaktywacja.
W książce Zdrowie i odporność – reaktywacja znajdziemy odpowiedź na pytania, co zrobić, jeśli nagle zostaniemy zaatakowani przez przeziębienie czy zatrucie, jak skutecznie wzmocnić organizm, by zatrzymał rozwój choroby. Autor nie proponuje specjalistycznej, skomplikowanej zielarskiej wiedzy, ale proste przepisy na napary z łatwo dostępnych składników. Zdrowotne nalewki, soki i sałatki. A wszystko podparte najnowszymi wynikami badań naukowych.
Skąd się bierze tak powszechna obecnie słaba odporność, zwłaszcza u dzieci? Dlaczego na przykład naszych dziadków nie trapiły tak powszechne dzisiaj alergie?
spadek odporności wiąże się często z zatruciem organizmu. Niewłaściwa dieta, śmieciowe jedzenie, zagrożenia cywilizacyjne jak smog czy elektrosmog stale nas osłabiają. Niestety, nasz ulubiony jadłospis obfitujący w produkty zwierzęce silnie zakwasza organizm. Jego oczyszczenie z toksyn to niejako klucz do zdrowia. I tu również przychodzi z pomocą Zbigniew Tomasz Nowak w książce Zielony detoks.
O czym jest ta książka?
Głównie o owocach i ich zbawiennym wpływie na organizm człowieka. Zielony detoks opisuje rośliny jeszcze mało przez nas znane, ale intrygujące i zasługujące na bliższe zbadanie, takie jak bakopa drobnolistna czy cytryniec chiński, jednocześnie nie zapominając o rodzimych, dziko rosnących w naszym klimacie i posiadających niesamowitą moc roślinach jak głuk, dzika róża, aronia czy czosnek.
Po raz kolejny chcemy więc zachęcić słuchaczy do sięgnięcia po zioła.
Oczywiście. Zażywanie chemicznych farmaceutyków powoduje wiele ubocznych skutków, a przecież często, choć oczywiście nie we wszystkich przypadkach, możemy je zastąpić specyfikami naturalnymi. Niemal każda roślina kryje w sobie dobroczynne i lecznicze właściwości. My jednak ulegamy presji reklam i kupujemy szkodliwe środki syntetyczne o wielu skutkach ubocznych. Terapia ziołami jest szczególnie cenna w przypadku osób starszych, o czym Zbigniew Tomasz Nowak pisze w książce Ziołowa apteka seniora.
Dlaczego właśnie starsze osoby powinny sięgać po zioła?
Zioła działają łagodniej, dzięki czemu dużo rzadziej powodują działania niepożądane. Ponadto mają szerokie spektrum działania, a więc mogą zastąpić kilka leków syntetycznych. Z książki Ziołowa apteka seniora dowiedzą się Państwo, jakie zioła są najlepsze dla osób starszych, które z nich zwiększają witalność, obniżają poziom cholesterolu, wzmacniają pracę serca. A przede wszystkim, jak te wszystkie specyfiki przygotowywać oraz stosować w warunkach domowych.
Jaki jeszcze tytuł moglibyśmy polecić słuchaczom?
Może książkę o bardzo powszechnej i bardzo niedocenianej roślinie, jaką jest pokrzywa. Pokrzywa nadzwyczajny lek Zbigniewa Nowaka to doskonały poradnik o nadzwyczajnej sile leczniczej pokrzywy, wykorzystywanej z powodzeniem w medycynie, kosmetyce i w kuchni. Książka Pokrzywa nadzwyczajny lek zawiera przepisy na wiele cennych pokrzywowych preparatów korzystnych dla zdrowia i urody, receptury na mikstury na odnowienie krwi, miody pokrzywowe, mieszanki ziołowe z pokrzywą, a także oliwki, szampony, tonik i maseczkę. Bez trudu przygotujemy również proponowane dania ze świeżej pokrzywy. Zupę, surówki, sałatki i sosy.
Bardzo dziękujemy za rozmowę. Drodzy słuchacze, żegnamy się już z Państwem. Przypomnę tylko, że rozmawialiśmy dziś o książkach Wspomnienia wojenne Wojciecha Kossaka, Puszkarz Orbano i Troja Północy Zofii Kossak, Różaniec Alicji Lęczewskiej, Różaniec zawierzenia z księdzem Dolindo Joanny Bątkiewicz-Brożek, Odpowiedzialni za przyszłość księdza profesora Janusza Nagórnego, Myśli wybrane Mieczysława Alberta Krąbca, Myśli wybrane ojca Jacka Woronieckiego oraz Myśli wybrane generałowej Jadwigi Zamojskiej, Kształcenie charakteru ojca Mariana Pirożyńskiego, Kształcenie charakteru wskazówki praktyczne Mieczysława Krojca, Rozważania o wychowaniu ojca profesora Mieczysława Alberta Krąbca, Najskuteczniejsza broń XXI wieku układ odpornościowy Narcyza Sadłonia, Zielony detoks, zdrowie i odporność, reaktywacja, Ziołowa apteka seniora oraz Pokrzywa przywraca zdrowie Zbigniewa Tomasza Nowaka. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na naszą stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefony 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.